Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, na kanale YouTube Radia Wnet. Również jest sobota, godzina 11. Czas na komentarz, cotygodniowy komentarz na temat spraw europejskich. Co piszczy w Europarlamencie, w Radzie Europejskiej, w Radzie do spraw Unii Europejskiej. Nie mylić z Radą Europy, bo dzisiaj o tym ostatnim organie nie będziemy mówić. Jednym słowem, czas na Dominikę Ciosi, czy czas na opowieść o polityce brukselskiej. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Cały czas Bruksela się uciera, to też nie jest tajemnicza, że w sierpniu nie tylko polski Sejm i Senat, ale także Europarlament, urzędnicy, cała biurokracja brukselska ma wakacje, mało kto się zostaje w Strasburgu czy w Brukseli, więc i my będziemy mieli na wakacje przerwę, wrócimy we wrześniu, więc teraz trzeba się podsumować, co się właściwie wydarzyło nie tylko w ostatnim tygodniu, ale może szerzej w ostatnich wyborach w Europarlamencie, w jakiej Europie się budzimy, ale zanim takie ogólne spojrzenie, to ogólny obraz naszkicujemy, to zastanówmy się, co wynika z ostatnich informacji. Europarlament się konstytuuje, kolejne komisje. No i tak, Platforma jest szczęśliwa. Borys Budka został przewodniczącym ważnej komisji. To jest sukces na miarę, za przeproszeniem, króla Europy, na miarę Polski pod wodzą Donalda Tuska.
To jest coś, co właściwie można by powiedzieć, cytując klasyka, Platformie się należało. Bo tak wynikało z liczby mandatów, które uzyskała Platforma Obywatelska, także Europejska Partia Ludowa. Zatem tutaj są w miarę jasne reguły, że te partie, które uzyskały odpowiednią ilość mandatów, te frakcje, które mają odpowiednią ilość mandatów, mają z przedziału możliwość obsadzenia swoimi ludźmi komisji. No i w przypadku Platformy Obywatelskiej miała możliwość obsadzenia jednej z komisji swoim przewodniczącym. Wybór padł na dosyć ważną komisję, to trzeba przyznać, do spraw przemysłu. I tu Borys Budka będzie, wydaje mi się, miał ciężkie zadanie, bo będzie musiał kontynuować to, co robił w poprzedniej kadencji, w poprzednich kadencjach Jerzy Buzek. Jerzy Buzek był tym europosłem Platformy, który był w komisji do spraw przemysłu i trzeba uczciwie przyznać, że był bardziej pracowitym, jednym z bardziej pracowitych, kompetentnych europosłów. Przykładał się do tego też, żeby nieco ucywilizować niektóre pomysły, oddzielenić niektóre pomysły Parlamentu Europejskiego. Nie zapominał, że pochodzi ze Śląska, że jest polskim i śląskim europosłem, co oznacza, że w przypadku na przykład kwestii podejścia do Zielonego Ładu, do odchodzenia od gospodarki węglowej, nie był jednym z tych szaleńców, którzy by natychmiast chcieli w ogóle likwidować węgiel, zamykać kopalnie. Zatem Borys Budka będzie musiał wejść w buty Jerzego Buzka i to jest coś, co się Platformie, krótko mówiąc, należało. Natomiast ciekawa sytuacja, bo PiS-owi, Prawo i Sprawiedliwości, należało się też w poprzedniej kadencji. Miała przecież premier Szydło być i była wyznaczona przez Prawo i Sprawiedliwość oraz europejskich konserwatystów i reformatorów na przewodniczącą komisji. Była to wówczas komisja do spraw zatrudnienia, no ale właśnie pogwałcone zostały reguły, złamane zostały umowy i niestety część polskich europosłów ówczesnej opozycji jawnie przyczyniła się do tego, że kandydaturę premier Szydło zablokowano. Tym razem Prawo i Sprawiedliwość nie jest największą delegacją w EKR-ze, bo największą są Włosi. Ma kilku europosłów mniej niż 5 lat temu, a mimo to udało się obsadzić jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości komisja do spraw petycji. Tym politykiem jest Bogdan Rzońca. Tak więc doszło do ciekawej sytuacji.
Czyli że PiS wychodzi z jakby, że poprzez to, że Europarlament się przesunął na prawo, to nagle Prawo i Sprawiedliwość jakoś wyszło poza kordon sanitarny, bo już ten był tak szeroki, bo trzeba i Konfederację, i ich grupę, i grupę Marie Le Pen, to jeszcze jakby trzeba było trzymać za kordonem Prawo i Sprawiedliwość, to już byłoby ciężko. Jak to wygląda?
To byłoby ciężko, to właściwie nie to byłby wtedy problem z obsadzeniem stanowisk. Mało tego, w przypadku bodajże właśnie chyba chodziło o kandydaturę Kosmy Złotowskiego, który został jednym z 5 kwestorów w Parlamencie Europejskim. Jest to funkcja ważniejsza od wiceprzewodniczącego parlamentu. Wiceprzewodniczących jest kilkunasta, bo to są bardziej konkretne zadania. I w przypadku Kosmy Złotowskiego było tak, że do drugiej rundy wszedł właśnie on, czyli kandydat EKR-u oraz kandydat Europejskich Patriotów, czyli tej nowej frakcji prawicowej, w której jest m.in. Orban i Le Pen, mówiąc nazwiskami liderów. I w tym momencie ciężki orzech do zgryzienia mieli politycy europejskiego mainstreamu, no bo kogoś musieli wybrać. Zatem z zaciśniętymi zębami, zamkniętymi oczami, ale wybrali jednak Kosmę Złotowskiego, bo uznali, że to jest ta trochę bardziej cywilizowana prawica. Oczywiście ja tak teraz leciutko to ironizuję. Faktem jest, że przesunął się środek ciężkości. To, co mówiliśmy wiele razy w ciągu ostatnich tygodni, że co prawda nie ma tej rewolucji oczekiwanej w Parlamencie Europejskim, nie ma całkowitego wywrócenia stolika, ale jednak parlament się nieco przesunął na prawo. No, trzecią co do wielkości grupą nie są już liberałowie. Mało tego, bardziej na prawo od EKR-u są dwie frakcje, Europejskich Patriotów oraz frakcja suwerenistów. Zatem ten środek ciężkości się nieco przesunął i to wszystko sprawia, że ten EKR stał się bliżej głównego nurtu, a EKR i tym samym Prawo i Sprawiedliwość. To dosyć ciekawa sytuacja. Pytanie właśnie, jak to teraz będzie wykorzystywane, są
To właśnie, ale to jeszcze raz, to ja porównam dwie największe polskie partie, dwie największe, niewiele od siebie różne delegacje do Europarlamentu, Platformy i PiS-u. I tak, no Platforma ma szefa jednej komisji, PiS też ma jednej komisji, Platforma ma wiceprzewodniczącego Europarlamentu w postaci pani premier Kopacz, PiS ma jedną z 14 wiceprzewodniczących, PiS ma jednego z 6 kwestorów. To wydaje się, że... No tu jak na razie wielkiego urobku kadrowego stanowisk Donald Tusk nie osiągnął przy okazji tych najważniejszych prac, czyli tych najważniejszych stanowisk, ani szef komisji, ani szef rady, ani szef dyplomacji, ani szef europarlamentu. Żaden z nich nie jest Polakiem, to już wiemy w zasadzie, gdzie jest jakiś taki sukces polskiego rządu w tej europejskiej układance.
Jak na razie jakiegoś oszałamiającego sukcesu nie ma. Nie ma, jest po prostu to, co wynika z matematyki, wynika z kalkulacji i właściwie jeżeli chodzi o poseł jeszcze stanowiska w ramach Parlamentu Europejskiego, takie jak koordynatorzy danych komisji tematycznych, na przykład do spraw rolnictwa, czy komisji do spraw konstytucyjnych i tak dalej, tu właściwie idzie Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską, mówiąc kolokwialnie, łeb w łeb. Inna sprawa, że jeden jest mandat różnicy. Koalicja Obywatelska ma 21 europosłów, Prawo i Sprawiedliwość 20. Zatem jest to niewielka różnica. No i te partie właściwie są bardzo podobne, osiągają wyniki, jeżeli chodzi o obsadzanie swoimi ludźmi. Zatem trudno mówić, że Platforma w jakiś spektakularny sposób pokonała i Prawo i Sprawiedliwość. A mało tego, jest właściwie taka zabawna sytuacja. Byłam teraz na plotkach w Parlamencie Europejskim, porozmawiałam z ludźmi od lewa do prawa, z różnych krajów, nie tylko z Polski i powiedzieli mi ciekawą rzecz, że właściwie w pewnym sensie to trochę może się uczuć Platforma, zwłaszcza pan premier Tusk, niespojo, ponieważ Europejska Partia Ludowa jako całość nie sabotuje PiS-u. No bo to, że został wybrany Złotowski albo Rzońca, to było również głosami Europejskiej Partii Ludowej. Zatem dosyć ciekawa sytuacja, że nie udało się dokonać tego, co być może...
Czyli uznania PiS na przykład za taką samą partię jak partia Marine Le Pen, jak Zjednoczenie Narodowe, czy jak Fidesz Orbana, czy parę innych partii, chociażby w, no już nie będę więcej wyliczał. AfD, tak, żeby daleko nie patrzeć.
Tak, a jeżeli chodzi o sam EKR, to na razie EKR spadł z trzeciego miejsca na czwarte, bo trzecią partią co do wielkości jest ta nowa frakcja Europejskich Patriotów, czyli partia Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz Fidesz Viktora Orbana, ale właśnie z moich informacji wynika, że to się zmieni i znów wróci EKR na miejsce trzecie, a to za sprawą trojga nowych europosłów z Hiszpanii, z jednej z takiej nowej, nowo powstałej partii antymainstreamowej. W tym momencie niestety nie pamiętam nazwy tej partii, ale ci europosłowie dołączyli dosłownie wczoraj do EKR-u, a mało tego, Po wakacjach oficjalnie dołączy kilku europosłów słoweńskich z partii byłego premiera Słowenii Janeza Janszy. I co ciekawe, jeżeli się to wszystko potwierdzi, ja myślę, że powinno się potwierdzić, to ci europosłowie do tej pory byli w Europejskiej Partii Ludowej.
Jansa, pamiętajmy, to był ten polityk, który był pomysłodawcą wyprawy do Kijowa, kiedy to jeszcze nie było modne, trzech premierów i rzeczywiście politykiem, który mimo tego, że pochodził z nie największego kraju Unii Europejskiej, potrafił prowadzić bardzo sprawną, bardzo odważną i ciekawą, taką nieszablonową politykę.
To w ogóle, jeżeli mogę, tak jesteśmy przy ciekawej osobie, to osobie w Polsce chyba mało znane, tak może słówko powiem o samym Janezu Janszy, bo to naprawdę postać intrygująca. On się już stał jakoś rozpoznawalny w czasach Jugosławii. Był jednym z tych, był dziennikarzem wówczas śledczym, o ile dobrze pamiętam. I był jedną z tych osób, które bardzo chciały niepodległości Słowenii. Przez to miał kłopoty jeszcze w ramach komunistycznej Jugosławii. Jak została osiągnięta niezależność Słowenii, stał się politykiem bardzo mocno zaangażowanym, bardzo antyjugosłowiańskim. I Janez Janša jest politykiem konserwatywnym, zawsze taki był, prawicowym. Efekt był taki, że był po raz pierwszy premierem Słowenii, zaszedł za skórę niektórym i tuż przed nagle się pojawiły wobec niego bardzo ciężkie oskarżenia o korupcję. O to, że jest politykiem skorumpowanym, wybuchł wielki skandal w mediach słoweńskich. Efekt był taki, że podał się do dymisji wraz ze swoim rządem. Były rozpisane przedterminowe wybory. A ponieważ zarzuty, które wówczas mu stawiano, były takiego dużego kalibru, że nie dało się obyć bez więzienia, on trafił do więzienia, był kilka miesięcy w więzieniu, w areszcie. Efekt był taki, że jego partia przegrała wybory. Na wiele lat została prawica w Słowenii odsunięta od władzy, a dopiero po wielu latach został zrehabilitowany. Mało tego, dopiero teraz ja z nim rozmawiałam na ten temat także i pokazywał mi teksty, artykuły z prasy, gdzie widać teraz dopiero się pisze, że właściwie to nie wiadomo na jakiej podstawie wsadzony został do więzienia, bo właściwie nie wiadomo było niby jaką kwotę otrzymał w ramach korupcji, za co dokładnie i od kogo. Czyli tych trzech kluczowych elementów, które są istotne w przypadku oskarżeń o korupcję, nie było znanych. Natomiast on trafił do więzienia, co się skończyło nad odsunięciem na wiele lat jego partii od władzy, zepsuciem jego opinii, jego reputacji. I oczywiście też pobyt w więzieniu, w areszcie też nie jest najbardziej miłym doświadczeniem. On to tłumaczył tym, że to była zemsta komunistów, że to był efekt tego, że w Słowenii nie dokonano rozliczenia z komunistami, że wciąż sędziowie, prokuratorzy byli z byłego aparatu komunistycznego, że to byli ci ludzie, którzy w ramach Jugosławii Tity sadzali dysydentów politycznych, więźniów, działaczy wrogich im ugrupowań politycznych do więzień. To jest teoria, którą wysuwa Janez Janša. Janša po latach niebytu politycznego wrócił do władzy, ale znów został odsunięty, ale też niewykluczone, że znowu za jakiś czas wróci, bo jego partia ponownie zyskuje popularność. Zatem jego europosłowie najprawdopodobniej po wakacjach oficjalnie dołączą do EKR-u, wychodząc
i te dwa transfery hiszpański i słoweński spowodują, że EKR będzie trzecią po chadekach i socjalistach frakcją w Europarlamencie. Jedno pytanie już są, o ile dobrze pamiętam, partia Vox. To jest partia hiszpańska, która zasiada w EKR-ze. To będą dwie hiszpańskie partie w tej frakcji?
Właśnie to jest i dlatego właśnie też między nimi EKR stał się czwartą, a nie trzecią. No to jest w ogóle serial, prawda, wenezuelski. Jakiś odcinek 258 Esmeralda mówi do José Marii Lópeza, że nie wyjdzie za niego za mąż, ale później zmienia zdanie dziesięciokrotnie. Tak można to określić, bo Vox, który był w EKR-ze, ostatnio wyszedł z EKR-u. Tuż po tym, jak jeden z przedstawicieli Voxu, zresztą bardzo ciekawa, też kolejna ciekawa postać, Herman Terch, europoseł hiszpański, a wcześniej bardzo znany dziennikarz telewizyjny hiszpański, wówczas był w głównym nurcie, przyjaźnił się wówczas na przykład z Adamem Michnikiem, później ta przyjaźń się dosyć raptownie zakończyła, wraz z tym, jak Tercz coraz bardziej się ukierunkowywał ku prawej stronie, w tym momencie przestał być w głównym nurcie, przeszedł też do polityki. I w każdym razie Herman Terch został wybrany wiceprzewodniczącym EKR-u, po czym jednak dzień później opuścił wraz z Voxem EKR, bo bardziej pasowało politycznie i z różnych innych względów dogadać mu się z Marine Le Pen i z Orbanem. Zatem Hiszpanie jedni opuści EKR, ale za to przychodzą nowi.
No, w tej Hiszpanii rzeczywiście się kotłuje za czym, jak to się zakończy EKR, jeżeli będzie trzecią frakcją, to tym ciekawsza jest funkcja przewodniczącego tej frakcji, a jak u nas się mówi po korytarzach, Mateusz Morawiecki chce powtórzyć karierę Donalda Tuska, czyli być może wrócić do polskiej polityki, być może na fotel premiera, z fotela szefa swojej frakcji w Europarlamencie, rodziny politycznej. Jednym słowem, Mateusz Morawiecki chce być szefem EKR-u.
Tak, tylko tu jestem taką
purystką.
Turystką, bo to jest, on nie będzie szefem frakcji w Parlamencie Europejskim.
Tylko?
Nie będąc europosłem, on będzie zajmował stanowisko, które teraz ma Giorgia Meloni, czyli on będzie szefem partii europejskich konserwatystów i reformatorów. Tak samo jak Donald Tusk był też szefem partii europejskiej i ludowej, a nie frakcji w Parlamencie Europejskim. No i to jest rzeczywiście, to też o tym słyszałam. Wahał się długo Morawiecki nad tym, bo to jest jednak oznacza większe zaangażowanie w politykę europejską, nie tylko polską, ale z tego co wiem, to Szalak przechyliła się na rzecz tego, że jednak będzie tym szefem europejskiej frakcji Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a to stanowisko do tej pory piastowała włoska premier Giorgia Meloni, dla której, jak mówimy o trampolinie, to w jej przypadku także była to trampolina, bo ona została szefową partii, zanim została premierem Włoch. Była wtedy w opozycji i wówczas dzięki temu, że była tą szefową partii, mogła przyjeżdżać do Brukseli, nie jako tylko szefowa swojej partii we Włoszech, Fratelli Italia, ale jako przewodnicząca jednej z partii politycznych europejskich. Zatem przyjeżdżała do Brukseli przed unijnymi szczytami. Są takie zawsze mini szczyty poszczególnych partii, frakcji. Tak więc jest na przykład osobno swoje spotkanie zgrupowanie organizuje Europejska Partia Ludowa i w tym spotkaniu biorą udział wszyscy premierzy, którzy są z krajów Unii Europejskiej, których partie należą do EPL-u, ale także byli premierzy oraz szefowie opozycyjnych partii. Zatem Donald Tusk, jak był taki czas, że nie był już premierem Polski, a chciał istnieć, no to właśnie był...
Kiedy skądś już przestał być szefem Rady Europejskiej też, wtedy taka próżnia się pojawiła i tą próżnią było szefowanie Partii Ludowej Europejskiej.
To było moim zdaniem całkiem dobrym posunięciem z jego strony, bo dzięki temu był cały czas w tym głównym nurcie politycznym. Nie wycofał się tylko na pozycję polską, ale miał jednak przełożenie na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, tym bardziej, że jednak EPL to jest największa partia polityczna, w tym momencie to frakcja polityczna. Zatem to, że Morawiecki teraz będzie na miejscu Meloni, uważam, że bardzo dobrym jest posunięciem z jego strony, bo będzie mógł mieć stały kontakt z innymi politykami europejskimi. Nie zejdzie poza jakiś margines, co w przypadku osoby, która planuje dalszą karierę polityczną, jest bardzo dobrym modelem rozwiązania, tym bardziej, że nie będzie w tym momencie też tracił kontaktów, które miał, które zdobywał przez 6-7 lat bycia premierem Polski. Będzie w tym momencie mógł podtrzymywać, a to zawsze jest ważne i dobrze, że Polska w tym momencie, polska prawica wychodzi z takiego zaściankowego trochę sposobu myślenia, że ważne jest tylko i wyłącznie to, co się dzieje w Polsce, to, co się mówi w Polsce, i to, co tam za granicą. I tutaj właśnie jakbym mogła tak sobie pozwolić na taką lekką złośliwość, której absolutnie nie mam w naturze. O ile z jednej strony partie typu Platforma Obywatelska, część lewicy mają taką tendencję do zbytniego przykładania uwagi do tego, co o nas za granicą mówi. O Jezu, za granicą nas nie lubią. O Jezu, za granicą się będą z nas śmieli. O tyle z kolei po stronie Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski, Konfederacji jest odwrotne podejście, też przesadne, bo każda przesada jest szkodliwa, czyli a co nas obchodzi, co nas mówią za granicą, a mamy to gdzieś, na nas głosuje polscy wyborcy, za granicą nie ma na nic wpływu. Otóż bzdura. Poza granicę, zwłaszcza Unia Europejska, ma coraz większy wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Widać było, jak hasło ulica i zagranica w przypadku Platformy Obywatelskiej było skuteczne jednak. Zatem takie podejście właśnie, że no, co nas obchodzi, to co mówią inni o nas, to się zaczyna zmieniać i zaczyna być realistyczne podejście do tego, że nie ma co przesadzać, ale nie ma też co deprecjonować tego, jaki jest odbiór za granicą, jakie są relacje za granicą.
Pani redaktor, naszym gościem Dominika Ciosic, to ja jeszcze bym dopytał, czy na pewno jest tak, że Mateusz Morawiecki ma pewną kartę, no bo tutaj były tarcia między Włochami a Polakami, między braćmi Włochami Giorgi Meloni a Prawem i Sprawiedliwością. Giorgia Meloni odda PiS-owi tę funkcję szefa partii europejskich konserwatystów i reformatorów?
Wydaje mi się, że raczej tak z tego, co ostatnio słyszałam, bo ona też jest trochę zmęczona. Ona miała inną sytuację, kiedy była szefową partii opozycyjnej. Miała wtedy więcej czasu i to była dla niej ta możliwość dobywania w Brukseli na czerwonym dywanie. Jako premier Włoch ma jednak o wiele większe urwanie głowy, a to jest dodatkowy obowiązek. Biorąc pod uwagę to, że Włochy mają naprawdę dużo problemów wewnętrznych, na kwestia polityki migracyjnej, migracji niekontrolowanej, ochrony granicy zewnętrznej, ale też problemy finansowe, z jakimi borykają się Włochy, nadmierny deficyt, bezrobocie wśród młodych ludzi. Tak więc tych problemów jest bardzo dużo i w tym momencie Meloni bez większego bólu pozbędzie się czegoś, co jest w tym momencie dla niej obciążenie, a w Brukseli i tak przecież bywa, jako premier rządu Włoch.
Dopiero co skończyła prezydencję w grupie G7, więc ten czerwony dywan i europejski i globalny rzuci się przed premierem Włoch każdym i także przed Giorgio Meloni jest szeroko rozpostarty. To wrócę trochę do tych elementów, jak kogo opisują w Brukseli, jak kogo widzą na salonach europejskich. Prawo i Sprawiedliwość stara się w Europie pokazać pewne wątpliwe, kontrowersyjne, bezprawne działania obecnej władzy. Jak to wygląda i jak salon brukselski patrzy na przywracanie praworządności nad Wisłą? To jest w ogóle temat, czy to nie jest temat, jak się patrzy na aresztowania, na rozliczenia ekipy Donalda Tuska, które ta ekipa prowadzi wobec Prawa i Sprawiedliwości?
Bodajże chyba 2-3 dni temu ukazał się raport coroczny Komisji Europejskiej na podstawie także prac Parlamentu Europejskiego o stanie praworządności w Unii Europejskiej. I w ramach tego raportu jest pozytywna ocena Polski, jeżeli chodzi o przywracanie praworządności, tutaj odchodząca już wiceprzewodnicząca wciąż jeszcze obecna Komisji Europejskiej Vera Jourova bardzo entuzjastycznie się wyrażała o tym, jak to w Polsce jest przywracana praworządność, demokracja. Przypomnę tylko taki drobiazg, że w dniu, w którym doszło do przejęcia TVP, pani Jourova gościła w Polsce i wówczas bardzo była zadowolona z tego, że demokracja w pełni wróciła do Polski. No, to zostawię bez komentarza. Zatem no jest oczywiście, to są te podwójne standardy. No nie oszukujmy się, są. Inaczej się patrzy na to, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości, inaczej na to, co robi rząd Platformy Obywatelskiej. I tu też jest kwestia, już niezależnie od tego właśnie w jakiej partii, czy jest to bardziej na prawo, czy na lewo, ale kwestia bycia w głównym nurcie. Pamiętam, jak miałam rozmowę z francuskim dziennikarzem, który odkrył aferę wokół Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Jean-Claude Remer. Bardzo znany, bardzo ceniony francuski dziennikarz, korespondent wieloletni, z 30-letnim chyba stażem Libération francuskiego. I to jest ten dziennikarz, który się przyczynił do upadku Komisji Europejskiej Jacques'a Santera. Wówczas, to było 20 kilka lat temu, opisał, jak to jedna z członków tej komisji, francuska komisarz Edith Cresson, w pewnym sensie źle wykorzystywała pieniądze unijne, ponieważ przeznaczała je na dentystę swojego wspomagania, który był jej partnerem życiowym. I opisał tę aferę Jean-Claude Remer. To rzeczywiście wywołało wielkie poruszenie, że jak to no, jedna korupcja w ramach Komisji Europejskiej. Efekt był taki, że nie tylko pani Cresson się podała do dymisji, ale także cała komisja Jacques Santer przewodniczącą wczesnej komisji i cała komisja poddali się do dymisji. To było lat temu 20 kilka. Dwa lata temu bodajże dokładnie Jean-Claude Remer opisał również na łamach Liber Rosjan aferę kolejną związaną z tym, jak to sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeździli sobie na polowania, na przyjęcia eleganckie, luksusowe z komisarzami, z Komisji Europejskiej, europosłami z głównego nurtu, czyli na zasadzie Europejska Partia Ludowa głównie, ale też socjaldemokraci, liberałowie. I sugerował, że w ramach tych spotkań prywatnych, świetnych zresztą, jeżeli chodzi o catering, o miejsca, w których się to odbywało na naprawdę wysokim poziomie, były dokonywane deale nieoficjalne odnośnie tego, wy nam załatwcie to, my wam pomożemy w tym. Odkrył wielką aferę, bo to jest rzeczywiście afera, no bo powinna być bezstronność, zwłaszcza sędziów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinni być apolityczni, nie powinni mieć kontaktów z politykami, tak zażyły. No i co? Guzik, mówiąc najdelikatniej, bo chciałby się użyć innego, mocniejszego słowa, nic. I sam Katremer, z którym wtedy rozmawiam, powiedział, że on jest właściwie, on tego nie rozumie. Jak to jest możliwe? Odkrywa aferę, która jest większa, ma większy potencjał niż afera z Krysą i media europejskie głównego nurtu właściwie tego w ogóle nie podchwytują. Efekt polityczny jest żaden. Nie ma żadnej dymisji. Nikt się nie podał do dymisji, żaden z polityków. I właściwie wszyscy tak wzruszają ramionami. No tak, tak, no. A tak. I tyle.
Ale to o czym świadczy? O zasklepieniu się Brukseli, o zasklepieniu się tych elit, które uznały, że już no, nie są i nie podlegają kontroli społecznej jako takiej?
Pewnie tak. Oraz zblatowaniu trochę mediów z polityką. To, że właściciele części europejskich mediów mają też układy jakieś z politykami. Są to media, mówimy o tych mediach mainstreamowych. Są to też, jest to też układ zależności. I wtedy zadam jeszcze jedno pytanie Katremerowi. No dobra, a wyobraź sobie taką sytuację, że ci politycy, ci sędziowie są związani z europejską prawicą, czyli na przykład partią Le Pen, Kaczyńskiego, Orbana i tak dalej. Czy byłaby taka sama reakcja? On mówi, no coś ty Dominika, wtedy by było absolutnie żądanie dymisji i byłoby to. Ja mówię, zatem powiedz mi jedno, czy naprawdę uzasadniona jest twoim zdaniem jako dziennikarza z tyluletnim doświadczeniem i w dodatku dziennikarza, który sam siebie określa jako ultra proeuropejski, wręcz federacjonista europejski, federalista, liberał, czyli nie można mu przypisać tego, że ma jakieś sympatie po prawej stronie sceny politycznej. Zatem specjalnie jego zapytam o to, czy on uważa również, że można mówić o podwójnych standardach. I powiedział, że jak najbardziej. Mówi, że jego zdaniem, gdyby Prawo i Sprawiedliwość było członkiem na przykład Europejskiej Partii Ludowej albo Liberalnej, czyli Renew Europe, albo socjaldemokratycznej, to właściwie rząd byłby pod parasolem ochronnym Prawa i Sprawiedliwości. Mógłby robić to samo, co robił. I właściwie nie budziłoby to wielkiego oburzenia. No przecież, a co było w przypadku Bułgarii? Premier Bojko Borisow, no człowiek naprawdę bardzo szemranej reputacji, ale co, był
jak długo... Europejskiej Partii Ludowej, się głos mu, włos mu z głowy nie spadł. Zastanawiam się jeszcze na koniec, to w takim wypadku takie akcje posłów Prawa i Sprawiedliwości, petycje, alarmowanie mają sens, czy warto sobie, czy to, tylko i wyłącznie to odbiera im argumenty, że szukają pomocy w Brukseli. I warto chodzić, czy nie warto, pani redaktor, zdaniem po pismach i petycjach w Parlamencie Europejskim?
Moim zdaniem warto informować, ale też w mądry sposób. Bo słyszałam wypowiedzi niektórych europosłów, że tak, będziemy się domagać rezolucji, debaty na temat stanu praworządności w Polsce, rezolucji. No i co, jaki to da efekt? Żaden. Bo żeby przepchnąć coś takiego, trzeba mieć większość. Większość, którą miała Platforma w analogicznej sytuacji, a której w analogicznej sytuacji nie ma Prawo i Sprawiedliwość. Zatem efekt byłby taki, domagania się właśnie rezolucji, żądania, że tak. Platforma mogłaby powiedzieć, no co, krytykowaliście nas, a sami to robicie, a efektu w postaci korzyści tak by nie było, bo to by nie przeszło. Czyli moim zdaniem powinno się oczywiście informować, bo trudno udawać, że się nic nie dzieje, ale też robić to w sposób mądry, znając realia, A nie na zasadzie takiej, tak, polecimy z szabelkami, a te szabelki po drodze powypadają z rąk.
I tyle z tego.
I teraz tylko będzie zamieszanie, taki właściwie wrażenie takiego niesmaku. I
a o samym Donaldzie Tusku i Platformie co się mówi? Takie już trochę puentując naszą rozmowę, no jest tak, że rzeczywiście jest świadomość, że coś się da, że to przywracanie praworządności może się odbywać metodami niepraworządnymi, czy nie ma takiej świadomości? Jak to jest? Czy jest świadomość, się przymyka oko, czy nie ma świadomości, więc nawet się oczu nie przymyka, bo jest się przeświadczonym, że wszystko jest zgodnie z zasadami, z prawem i z etyką?
O tym, że powinno się przywracać demokrację i praworządność metodami niedemokratycznymi i niepraworządnymi, to już przed wyborami jeszcze wzmiankowało wielu publicystów, polityków, także niemieckich. Kilku z nich mówiło o tym, zatem to było takie przygotowywanie gruntu. Na zasadzie, że tak, żeby obalić dyktaturę, trzeba używać metod brutalnych i żeby przywrócić praworządność, trzeba czasami będzie łamać prawo. Więc to było robienie gruntu, przygotowywanie do tego, co jest. I teraz ja sama brałam udział w takiej debacie we francuskiej telewizji France 24. Jeden z występujących tam panów, francuski publicysta, powiedział, że no tak, tak, ale to w Polsce mieliśmy do czynienia z łamaniem praworządności, zatem żeby przywrócić tę praworządność, trzeba użyć metod, które nie są praworządne, bo inaczej nie da się. Czystymi rękoma w grą fair play nie przywróci się tego. Zatem jest tego typu podejście, ale te ostatni tydzień, no rzeczywiście była kwestia najpierw byłego wiceministra Romanowskiego, później, która wywołała sporo szumu, teraz też kolejny temat, to jakoś wciąż jest podejmowane na różne fora międzynarodowe, ostatnio ONZ tu, prawda, trafia, więc jako siłą rzeczy słyszy się o tym, ale nie sądzę, żeby to spędzało sen z powiek w Brukseli, a jeżeli chodzi o Donaldów, to jednak teraz zdecydowanie ponownie większe zainteresowanie budzi Donald Trump, drugi Donald T.
To na tym, to na tym temacie chyba będziemy kończyć. Rzeczywiście wywołajmy ostatni temat, czyli reakcję salonu brukselskiego na Donalda Trumpa, który był już bardzo blisko, ale no, nie była to rzecz nie do przewidzenia. Nastąpiła podmiana, odchodzi Joe Biden, przychodzi Kamala Harris. Wyścig trochę się na nowo zaczyna. No i panie redaktor, jak tam opis tego wyścigu za oceanem jest w Brukseli? Odetchnęła z ulgą Bruksela, czy dalej jest niepokoje, że zły Donald z Ameryki przyjdzie i będzie czegoś od Europy wymagał?
Jest w dużej mierze westchnienie ulgi, że faktycznie teraz szanse na to, że zwycięży Trump się zmniejszyły. To było nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Brukseli, w tym głównym nurcie, takie oczekiwanie, że jednak Biden poda się do dymisji potem, jak mu źle poszła debata, że jest on obciążeniem i w tym momencie sprawia, że Trump może wygrać. Natomiast Kamala Harris jest oczywiście uważana za tę kandydatkę, która ma większe szanse na pokonanie Trumpa, zatem jest ulga. Oczywiście wszyscy poczekamy na oficjalne nominacje dla pani Harris, czy to się na 100% okaże ona tego. W tym momencie też nie wiemy. No i też trudno, żeby przesądzać, jaki będzie wynik wyborów. Wiele się jeszcze może zmienić. Mogą się nagłe zwroty akcji pojawić. No, na przykład takim zwrotem akcji był zamach na Trumpa. No kto by się tego spodziewał, prawda? A to jednak sporo namieszało. Później ten COVID, na którego zachorował prezydent Biden, dzięki czemu mógł tak w sposób taki łagodny, nieostry ogłosić swoją rezygnację. To mu dało pretekst i do wyjścia w dużej mierze z twarzą. Zatem jeszcze jest dla tych wyborów trochę czasu. Może jeszcze nie da się sytuacja zmienić. I jak zwykle w takich sytuacjach to mnie śmieszy, z jednej strony taka naiwność tych, którzy uważą, tak, Trump na pewno rozjedzie, wygra Trump, nie ma opcji. Oraz tych, którzy uważą, no nie, no absolutnie tutaj nie ma o czym mówić. Kamala wygra, prezydentka Stanów Zjednoczonych, świetna. Już właściwie można jej hołdy składać i wieścić jej triumf. Poczekajmy, zobaczymy. Sytuacja, tak jak mówię, może jeszcze się kilka razy zmienić i dopóki się nie zmieni, to ciężko wyrokować. Natomiast tu trzeba przyznać, że bardzo roztropnym politykiem jest w tej sytuacji Mark Rutte. były premier Holandii. Od października, końca października nowy sekretarz generalny NATO zastąpi Jensa Stoltenberga, ponieważ Rutte, i mimo że należy do partii z europejskim mainstreamu, już kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze notowania, już lub jeszcze notowania Trumpa nie były za wysokie, on nie przyłączył się do tego chóru ataków na Trumpa, wtedy to było po tej wypowiedzi Trumpa, że sugerującej, że Stany nie będą chciały płacić na tych europejskich sojuszników, którzy sami nie chcą płacić na siebie. Wtedy były te głosy takie, że tak, Trump nie będzie chciał respektować artykułu numer 5, Trump się wycofuje z NATO, nie będzie chciał płacić i tak dalej. No i straszne było oburzenie na Trumpa. A wtedy Rutte powiedział, że moment, nie przesadzajmy. Ciągle tylko słyszę Trump, Trump, Trump i krytykę, ale on miał rację. Trzeba więcej płacić. I te słowa świadczą o tym, że tak, Rutte już po pierwsze widział siebie na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Dwa, jest politykiem bardzo doświadczonym, bo to mu trzeba przyznać, więc wie doskonale, że nie ma co stawiać wszystkiego na jedną kartę, bo może jednak ten Trump wygrać i co, i wtedy jakby on przyłączył się do chóru krytyków, a później został sekretarzem generalnym, no to miałby bardzo duży problem w postaci kontaktu z największym członkiem sojuszu. A w ten sposób Rutte zostawił sobie drzwi otwarte, nie opowiedział się po żadnej stronie konfliktu. To jest najbardziej w tym momencie racjonalną postawą.
I tym będziemy, tą racjonalną, elementem racjonalnym w Brukseli będziemy kończyć. Dominika Ciosiczy, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo za to spotkanie. Tak jak powiedziałem na początku, chyba w sierpniu zrobimy sobie przerwę, bo Europarlament wyjeżdża i wrócimy we wrześniu, więc to ostatnie nasze przed wakacjami sobotnie spotkanie. Pani redaktor, dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia we wrześniu.
Państwu życzę i tak dokonam takiej małej autoreklamy, ponieważ na wakacje najlepsza jest lektura wakacyjna i tutaj moja najnowsza książka, Bruksel, jak znalazł, idealnie pasuje na wakacje. Zresztą takich kilka opinii już słyszałam. Ośrodek myśli politycznej może być na stronie internetowej wydawcy. Zapewniam, że zero polityki, natomiast dużo dobrej zabawy i dużo czarnego humoru.
Ja zabieram na wakacje oczywiście tą książkę, bo ją gdzieś ją albo jedzie do mnie. Muszę sprawdzić, czy to ta paczka, czy inna paczka do mnie dotarła, bo jeszcze nie rozpakowałem to, co mi przywiózł kurier. Będę miał niespodziankę, a pani redaktor, do zobaczenia, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.